Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. A dzisiaj będziemy tak podróżować między Chinami, ale również wybierzemy się nad brdę i będzie muzycznie.
Pani profesor Katarzyna Popowa-Zydron, jak Państwo słyszeli niedawno, została po raz kolejny uhonorowana, tym razem przez marszałka województwa Piotra Całbackiego i była to nagroda za tak zwany całokształt twórczości. No, będziemy dzisiaj chwilkę o tym też rozmawiać, ale przede wszystkim o wyjeździe pani profesor do Chin, gdzie prowadziła masterklasę.
No właśnie, spytałam panią profesor, co można robić w Chinach o tej porze roku?
O, na pewno mnóstwo różnych rzeczy, ale co może robić Katarzyna Popowa-Zydron? To jest raczej dość jasne. Nauczała na fortepianie i to właściwie można powiedzieć, że w 90% program, który mi przedstawiali uczniowie, był to Chopin.
Tak się domyślałyśmy.
No właśnie, czy chińska młodzież kocha Chopina, jakoś wyjątkowo go lubi, bo że Japończycy oszaleli na punkcie tego kompozytora, to wiemy, a czy Chińczycy też?
Chińczycy na pewno kochają Chopina. Chopina właściwie kochają wszyscy pianiści, bo jest to najpiękniejsza literatura dla pianistów. Natomiast w Chinach w tej chwili zrobiło się wyjątkowo modnie uczyć się gry na fortepianie. Średnia klasa już coraz zamożniejsza, kupują instrumenty i właściwie edukację muzyczną uważają za niezbędny element i taki jeszcze do tego jakby symbol przynależności do lepszej grupy społecznej, więc jest tych uczących się bardzo dużo. Natomiast no są dwie akademie muzyczne w Pekinie i mnóstwo szkół prywatnych muzycznych, a wciąż jest jakby niedobór bardzo wykwalifikowanej, kompetentnej kadry. Chińczycy się masowo uczą właściwie za granicą, między innymi w Polsce jest ich dużo i kiedy wrócą do Chin, mają możliwość zarobienia bardzo dobrych pieniędzy. Po prostu bardzo dużo ludzi się uczy gry na fortepianie i płacą bardzo dobre pieniądze za lekcje, więc czasami kiedy się zastanawiałam, co zrobią ci nasi absolwenci chińscy, to teraz już wiem, co zrobią. Otworzą szkoły w Pekinie i będą dobrze żyć.
A czy oni są jakoś wyjątkowo uzdolnieni, czy po prostu praca i talent czyni sukces?
Generalnie bez talentu w ogóle praca nie ma sensu, ale z drugiej strony talent nie może się ujawnić, jeżeli się nie pracuje, więc myślę, że nie są bardziej utalentowani od innych narodów, tylko że jest ich po prostu strasznie dużo, więc w tej wielkiej ilości ludzi uczących się muzyki to zawsze się znajdzie sporo utalentowanych ludzi i ja przez te 10 dni spotkałam się z wieloma młodymi osobami, które były bardzo utalentowane moim zdaniem i jeszcze właśnie potrzebowali szlifu edukacji właściwie. Wiele z nich zabiera się właśnie gdzieś do Europy, do Stanów. No a podczas mojego pobytu tam mieli kontakt ze mną.
Ale to są na tyle wielkie talenty, które mogą jeszcze pokazać się w Europie, na świecie i zwojować coś na konkursach?
Część z nich na pewno, natomiast bardzo trudno jest wyrokować. Po to, żeby zwojować coś na konkursach, potrzebna jest nie tylko praca, talent i dobry nauczyciel, ale też i szczęście, więc tutaj od tej strony niczego nie możemy przewidywać.
Zawsze się zastanawiamy, czy takie 10 dni, kilkanaście dni, kilka dni, bo różnie trwają te masterklasy, kursy, może tak bardzo wiele dać temu pianiście. Czy rzeczywiście i pani profesor może przekazać to, co by chciała i czy ten człowiek, który pani słucha, też da radę przyjąć te wszystkie uwagi? Czy to jest możliwe, żeby to było znaczące wydarzenie w życiu takiego człowieka?
Tego nie wiem. Starałam się jak mogłam. Starałam się im tłumaczyć nie tylko w danej sytuacji, jak muszą reagować, ale jakie są ogólne jakby reguły działania. tak żeby oni mogli wyciągnąć jak najwięcej z takich lekcji. Na pewno ci, którzy mieli więcej spotkań ze mną, bo były osoby, które tylko raz przyszły, a były takie, które przyszły 7 razy. Więcej skorzystali ci, którzy więcej razy przyszli. I to zresztą trzeba powiedzieć, że to byli ci zdolniejsi. Oni jakby tam się zapisali na większą ilość lekcji. Myślę, że coś na pewno zostaną otwarte, jakieś klapki w ich głowie. Jak to wykorzystają, na pewno zależy też od tego, z kim będą mieli później kontakt. Ja myślę, że szczególnie właśnie kursy w tak dalekich krajach, gdzie kultura jest zupełnie inna i na moich lekcjach mówiliśmy nie tylko o utworze, nie tylko o Chopinie, ale i o Polsce, i o historii Polski, i o Europie, i o tym, jak wyglądał koniec XVIII wieku i początek XIX wieku. To na pewno im da coś do myślenia i ja na pewno nie byłam w stanie im wszystkiego powiedzieć, ale ci, którzy chcą coś osiągnąć, na pewno będą szukać książki, jakieś inne źródła, żeby się dowiedzieć, bo właściwie muzyka jest osadzona w pewnych realiach historyczno-społecznych i im więcej się wie na ten temat, tym lepsze jest zrozumienie jakby tej sztuki.
No i tak, przez cały rok ciężko pani pracowała i też uczestniczyła w obradach, w pracach jurorskich na różnych konkursach i festiwalach. Nadeszły wakacje, a pani nadal pracuje.
No, tak to wychodzi. Nie, teraz właściwie już troszkę jakby rozluźniony ten tryb pracy. Mam jakieś wyjazdy, kolejne spotkanie z nauczycielami. Uczestniczę w bardzo interesującym wydarzeniu, konkurs ludzi z niedosłuchem, którzy uprawiają muzykę. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa i cała ta działalność tego szpitala Kajetanach i profesora Skarżyńskiego jest czymś wyjątkowym. Też mam kurs w Warszawie. Później to są takie krótsze imprezy, ale urozmaicenie jest duże. W międzyczasie trochę odpoczywam, trochę się spotykam z moimi studentami. No, nieźle. Daję radę.
Przed chwilą odebrała pani nagrodę marszałkowską za całokształt
trochę twórczości. Trochę przedwcześnie daną.
Właśnie. A to całokształt to jeszcze ho-ho. To trochę tak humorystycznie sobie mówimy, no ale hołd oddany przez marszałka, pani profesor, jest godny podkreślenia.
No muszę przyznać, że rzeczywiście nie spodziewałam się tak poważnej nagrody i byłam bardzo zaskoczona. Potem żartowałam oczywiście, że kształtu jeszcze nie wypełniłam do końca, ale na pewno już po tylu latach mojej pracy można mówić o jakimś podsumowaniu. Poczułam się niezwykle zaszczycona, dowartościowana, a to, że będę dalej próbować jakby usprawiedliwiać tą nagrodę, no to jest jasne.
Takie nagrody są ważne i trochę łechcą?
Jasne. Dlaczego nie? Taka jest ich rola i myślę, że każdemu człowiekowi jest przyjemnie, jak widzi, że go doceniają. Na pewno nie pracuje się dla nagrody i jak ona przychodzi, to jest tym przyjemniej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś pracuje dla nagrody, no to właściwie siłą rzeczy już nie jest w stanie pracować zbyt dobrze, bo się koncentruje nie na tym, co jest istotą rzeczy.
I potem frustruje, jak nie dadzą tej nagrody.
Jeszcze do tego jest to, ten element, tak.
Czeka nas chwilę, no prawie już za chwilę, czas szybko leci, kolejny konkurs międzynarodowy Paderewskiego, pianistyczny. Jak się pani profesor ma przed tym konkursem?
No, jestem w napięciu, oczekuję dużych wrażeń muzycznych. Jeszcze nie ma listy uczestników konkursu w listopadzie, ale widziałam listę aplikujących do tego konkursu i muszę przyznać, że część nazwisk znam i wiem, że one są z wysokiej półki młodzieży pianistycznej, także myślę, że konkurs postawi kolejną wysokość jakby tej poprzeczki. Zresztą jest to jubileuszowy konkurs, 10. Bardzo piękne jury z wielkimi nazwiskami. Konkurs jeszcze dodatkowo rozbudowany. W półfinale jest koncert z orkiestrą Mozarta, z kapelą Bydgoszczensis. Zresztą świecała nam już od dłuższego czasu taka myśl, żeby jednak posiłkować się tutejszymi siłami muzycznymi, bo Na pewno kwartet śląski jest bardzo, bardzo znany i wysoka jakość, prawda, tego zespołu, ale coś innego jest grać muzykę kameralną, coś innego jest zagrać koncert, a tutaj mamy wspaniałą kapelę Bydgoszcz Języs, więc mając takich muzyków, to postanowiliśmy jednak przejść na koncert, a nie na muzykę kameralną. No, będzie otwarta wystawa Paderewskiego w Krakowie. Zamierzamy tam zaprowadzić gości. Będzie to połączone z wydawnictwem. Myślę, że ten konkurs właśnie jako jubileuszowy odznaczy się znacząco.
Pani studenci będą brali udział? Się zakwalifikowali?
Nie wiem. Jeszcze pani. Po prostu nie wiem, dlatego że 30 lipca dopiero będzie. A jeszcze jedna nowość. Jakby na tym konkursie postanowiliśmy dołączyć dla uczestników nowy utwór do nauczenia się i ten nowy utwór napisał Zbigniew Bargielski, też uznany i znany kompozytor związany z naszą uczelnią. To są te nowe elementy w konkursie. Natomiast moi uczniowie się przygotowywali do tego konkursu i zagrali w Warszawie, a jaka część, czy wszyscy, czy nikt, tego po prostu jeszcze nie wiem.
Ale pani profesor w jury nie siedzi w związku z tym.
Nie, nie siedziałam ani w Warszawie, ani teraz nie siedzę w tym międzynarodowym jury, bo wydaje mi się, że będąc prezesem tego towarzystwa, wręcz mi nie wypada siadać w tym jury, a dyrektor artystyczny tego konkursu, profesor Paleczny, zapewnił naprawdę świetną plejadę jurorów, artystów znanych na całym świecie.
A dzięki temu mogą startować pani studenci.
I dzięki temu właśnie po raz pierwszy konkurs ma taką formułę, że uczniowie jurorów nie mogą się pojawiać na tym konkursie. Uważam, że jest to wspaniała formuła, zresztą nadana mu przez właśnie dyrektora artystycznego, profesora Palecznego, ponieważ rzeczywiście wtedy jurorzy czują się bardzo swobodnie i nie ma miejsca na żadnych domysłów dla oglądających i słuchających ten konkurs z zewnątrz. Wszystkie oceny są wynikiem tylko i wyłącznie kryteriów poszczególnych osób wchodzących w jury. No dzięki temu właśnie moi uczniowie też mogą się tam pojawić.
Pani profesor, bardzo dziękujemy i życzymy no jednak trochę odpoczynku.
Na pewno odpocznę też. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To było spotkanie z profesor Katarzyną Popową-Zydroń, laureatką Nagrody Marszałka Województwa za całokształt. Chociaż jak Państwo słyszeli, wcale jeszcze nie czuję się artystką do końca spełnioną i jeszcze ma zamiar otrzymać kolejne takie nagrody za całokształt, prawda?
Tak jest, a poza tym, jak powiedziała, kształtu jeszcze nie zamknęła, więc myślę, że te nagrody będą i dobrze, bo pani profesor na wszelkie nagrody zasługuje.
A teraz wybieramy się nad brdę. W ubiegłym tygodniu pojawili się młodzi wokaliści, którzy tworzą Bellezza Opera Trio.
No i są rodzinnie powiązani.
Tak jest, to takie bardzo misternie powiązania rodzinne tutaj występują.
To jest mąż, żona i brat
żony.
Tak.
I dwóch szwagrów.
A to wszystko w trójkę się.
Tak jest. Rzeczywiście mamy tutaj skomplikowane więzy rodzinne i już za moment fragment tego spotkania, bo na całą rozmowę zapraszamy do śniadania z muzami. Zacznijmy od waszej nazwy. Kto wymyślił nazwę?
Tu Marcin Hutek, baryton, mąż Agnieszki, szwagier Mikołaja. Zaczynając od nazwy, to trzeba powiedzieć, że to była prawdziwa burza mózgów, która trwała chyba miesiąc. Mieliśmy chyba 15 nazw. Niektóre były nazwami dosyć zabawnymi, jak na przykład Mamy mi mamu. Jednak troszeczkę trudno powiązać to z repertuarem operowym, taką śmieszną nazwę. Każdy śpiewak wie, o co chodzi, to jest jedna z naszych rozśpiewek. No tak jak powiedziałem, było po prostu bardzo dużo pomysłów. Wybraliśmy nazwę włoską Bellezza Opera Trio. Bellezza oznacza po prostu piękno. Piękna jest muzyka, pięknym jest muzyka operowa, pięknym jest miłość i rodzina. Myślę, że to jest odpowiednia nazwa.
Czy od razu mieliście na siebie pomysł, bo nie ma dużej różnicy wieku między państwem, ale jednak jakaś jest. Czy to, że każde z was usytuowało się właśnie w takiej muzyce, sprawiło, że pomyśleliście, iż można razem? Jednocześnie swoje kariery przecież też solowe spełniacie.
Tak, Mikołaj Adamczak, tenor, brat Agnieszki i właśnie jak to się mówi, też szwagier chyba w tę stronę to działa. Tak, i szwagier Marcina. Każdy z nas oczywiście występował wcześniej solo i występuje nadal. festiwal, ale tak pomyśleliśmy, że wszędzie jest pełno trzech tenorów. Ten projekt już jest dosyć, nie chcę powiedzieć wyświechtany, ale jednak jest bardzo, bardzo częsty w różnych konstelacjach. No i tak stwierdziliśmy, że to, że każdy z nas jest innym głosem, Agnieszka sopran, Marcin baryton, ja tenor, daje nam to bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o układanie repertuaru koncertowego, bo tak naprawdę możemy prawie z własnymi siłami wystawić taką mini operę, więc jakby najsłynniejsze arie i jakby utwory muzyki wokalnej dla Państwa zaśpiewać, więc pomyśleliśmy, że jest to bardzo ciekawy pomysł i może to się przyjąć. No i tak zaczęliśmy koncertować. Na początku występowaliśmy jako rodzinne trio operowe. Tak, to była taka jakby robocza nazwa. I tak przez 2 czy 3 sezony prawie występowaliśmy. Jeździliśmy po różnych fajnych salach koncertowych, filharmoniach. Ale gdy zawiązaliśmy współpracę z agencją Solus, to wtedy stwierdziliśmy, że warto wymyślić nową nazwę i jakby ruszyć z pełną parą. I mieliśmy dzięki tej agencji przyjemność występować na bardzo fajnych, dużych koncertach w Filharmonii Poznańskiej, czy też duży koncert noworoczny, gdzie mogliśmy troszkę pożenić nasz śpiew operowy z muzyką rozrywkową współczesną, bo też występowaliśmy na jednej scenie z panią Edytą Górniak, panem Mieczysławem Szcześniakiem, czy też takim ciekawym projektem La Vita Quartet. No i postanowiliśmy, że będziemy powoli przemycać do naszego repertuaru operowego, z którym jesteśmy silnie związani, utwory muzyki właśnie rozrywkowej, muzyki filmowej, mowej, która zabrzmi w troszkę innych aranżach symfonicznych. Dzisiaj akurat występujemy z fortepianem, ale bardzo często występujemy z dużym składem orkiestrowym. No i tak po kolei dodawaliśmy kolejne utwory. Najpierw Arrivederci Roma, Domenico Modugno, potem słynne Volare. No i tak poszerzyliśmy ten nasz repertuar i to bardzo fajnie się przyjęło. Publiczność troszkę zaskoczona, że głosy operowe potrafią zaśpiewać taki repertuar. Bardzo gorąco to przyjęła i nam też to jakby pozwala troszkę się zrelaksować od tego repertuaru stricte operowego.
W biogramach waszych przewija się Akademia Muzyczna w Poznaniu. No, w pani biogramie jeszcze jest profesor Katarzyna Rymarczyk, szczególnie nam bliska tutaj w Bydgoszczy. Czy właśnie tam się państwo poznali w Poznaniu? Mówię o małżeństwie, no bo rodzeństwo to znacznie wcześniej się poznało.
Tak, dokładnie właśnie w Akademii Muzycznej w Poznaniu poznałam mojego męża. Byliśmy razem na takim projekcie churalnym w Niemczech. Wykonywaliśmy barana cygańskiego, no i tak jakoś zaiskrzyło.
A czy to, że w tej chwili chyba raczej postawiliście na występy w waszym trio, Bellezza Opera Trio, czy to oznacza, że nie będziecie już występować na scenach w partiach operowych?
Agnieszka występowała w Operze Gdańskiej w Strasznym Dworze. Marcin był w Portugalii, gdzie wykonywał... Marcin, przypomnij mi, jak...
No, to już było jakiś czas temu, ale...
Konkurs moniuszkowski, więc każdy jakby się realizuje. Ja cały czas współpracuję z Teatrem Wielkim w Poznaniu, gdzie po kolei różne partie śpiewam. Ostatnio był Borys Godunow, wcześniej był Słowik Strawińskiego, Don Giovanni, gdzie śpiewałem Don Ottavia, właśnie gdzie też Agnieszka śpiewała Donne Anne, więc tak po kolei każdy z nas poszerza swój repertuar. Ja od października zaczynam współpracę z Teatrem Operowym w Ostrawie, gdzie będę śpiewał Tytusa w Łaskawości Tytusa Mozarta, no i tak po kolei każdy, oczywiście nie porzucamy, wręcz przeciwnie, jakby cały czas walczymy o to, żeby śpiewać w jak najlepszych teatrach i jak na najlepszych scenach, no ale jednak ten projekt, mówię, daje nam taką wolność muzyczną, bo tak naprawdę każdy z nas lubi też muzykę rozrywkową i tego nie ukrywamy. Jest to coś bardzo takiego miłego i naturalnego, jak możemy chociaż troszkę dotknąć tego gatunku.
To było spotkanie z Bellezza Opera Trio, czyli z trójką młodych, zdolnych, pięknie się prezentujących wokalistów z Poznania, którzy rozpoczęli Rzekę Muzyki, tegoroczną edycję tego cyklu. mamy kolejne wiadomości.
Tak jest. Kolejna niedziela upłynie przy muzyce na rzece. Tym razem pojawi się mistrz fletów podłużnych, fletów prostych, ale nie będzie sam. O tym zresztą Jacek Pawlewski.
Tak, będziemy mieli prawdziwego mistrza. Ja może w ogóle rozpocznę trochę z drugiej strony, bo myślę, że mistrzowski może być sam koncert, ale przede wszystkim koniec tygodnia, bo zakładamy, że ten koncert to będzie naprawdę takie spotkanie, myślę, nas wszystkich po ciężkim, trudnym tygodniu pracy. Nerwów, stresu, przekamarzaniem się ze współpracownikami, z szefem. To będzie koncert pełen, myślę, relaksu dla tych, którzy chcą naładować baterie, odpocząć, zapomnieć o problemach dnia codziennego.
Oczywiście ale to nie każdy znaczy, z koncertów że będzie sennie.
Nie, znaczy trudno mi powiedzieć, czy będzie sennie, czy nie będzie sennie. Tak jak ja zawsze też podkreślam, nigdy niczego nie ustalamy z artystami. Absolutnie to jest ich wyraz artystyczny, ich przekaz, ich muzyka jest tym, co im serducho pewnie podpowiada, albo i głowa. Natomiast nie będzie sennie, myślę, że nie. To będzie coś fajnego, energetycznego, ale takie naprawdę taka możliwość naładowania tych akumulatorów w sensie bardzo pozytywnym, bo taki głęboki wdech i wydech na koniec tygodnia. Romuald Szałek jest takim artystą, myślę, bardzo wyjątkowym, ciekawym w ogóle na polskiej scenie muzycznej. My trochę się cieszymy, że chyba go odkryliśmy, chociaż nie chcę za daleko pójść o te 2-3 kroki, ale wczoraj zadano mi takie pytanie gdzieś ktoś, czy to będzie postać, która pojawi się w ogóle po raz pierwszy w Bydgoszczy i taki koncert był wcześniej w Bydgoszczy. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, szukałem w internecie, szukałem gdzieś w informacjach, mówię, bo bardzo ciekawe koncerty, czy podczas BIM-u słyszymy, czy MCK Bydgoski organizuje, czy miasto Bydgoszcz i faktycznie można powiedzieć i tak pokusić się takie stwierdzenie, że takiego koncertu w Bydgoszczy w tej formule muzycznej jeszcze nie było, bo Romuald Szałek jest naprawdę takim artystą, myślę, bardzo nietypowym. On, począwszy w ogóle od tego, że poszedł naprzeciw wszelkim myśleniom muzycznym, bo tak jak na przykład lekarze idą na studia i każdy chce być chirurgiem. Idzie na przykład ktoś na studia muzyczne i zazwyczaj jest tak, że kończy się na fortepianie, skrzypce, wiolonczela czy gitara, a on na flecie podłużny bardzo rzadko spotkać można muzyka, który jeszcze się specjalizuje, więc można powiedzieć, że nie poszedł z nurtem, tylko gdzieś przeciw niemu, poszedł pod prąd, poszedł do źródła i to źródło, myślę, odnalazł, wyspecjalizował się w tej muzyce. I rzeczywiście robi to absolutnie po mistrzowsku. Gra jednocześnie na dwóch fletach podłużnych, czy też poprzecznych, do tego jeszcze pojawia się wokaliza, czyli taki trójdźwięk, który myślę, że też będzie pięknie przedstawiony podczas koncertu. I połączenie w ogóle stylów muzycznych Romualda Szałka to jest też coś wartego podkreślenia, bo flet kojarzy nam się z takim instrumentem, którym rozpoczynamy w ogóle edukację muzyczną. Są cymbałki, dzyń, 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 do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Dzwonki to się nazywa.
Dzwonki, tak, dzwonki. Dziękuję serdecznie, Magdo. No i flet, prawda, na którym gramy, czy nauczyciele muzyki uczyli nas dawno temu i myślę, że teraz też jeszcze były sobie kurki 3, na którym się gdzieś tam grało, albo jakieś kolędy. I tutaj będziemy mieli ten instrument w różnych odsłonach, absolutnie w różnych odsłonach, na których będzie grał Romuald Szałek. Połączenie naprawdę wielu stylów muzycznych. Trudno określić ten styl muzyczny, bo to jest połączenie zarówno muzyki popularnej, popu, muzyki klasycznej, ale także i jazzu. I to usłyszymy. Przede wszystkim też chcę podkreślić, to jest muzyka tła. Muzyka nawet, pokusiłbym się o stwierdzenie, trochę filmowa. Więc ja absolutnie jestem fanem muzyki filmowej. Absolutnie jestem fanem właśnie w filmie używania fletu. On kojarzy mi się z wakacjami, kojarzy mi się z ciepłem, kojarzy mi się z tą południową częścią Europy, południową częścią ogólnie naszego świata, gdzie jest zdecydowanie cieplej. Więc czy piaski, trochę Sahary, no trochę już idziemy w bardzo wysokie temperatury, ale wracam nad brdę i właśnie to, myślę, nam pozwoli nad brdą poczuć trochę tego ciepła z tamtych stron. Więc Romuald Szałek naprawdę, po pierwsze, niekonwencjonalne wykonania muzyczne, po drugie, niekonwencjonalny, nietypowy instrument muzyczny, po trzecie, myślę, po raz pierwszy tego typu koncert w Bydgoszczy.
Jeszcze powiedzmy, że nie przyjedzie sam.
Tak, to jest w ogóle bardzo istotna sprawa, myślę, nas wszystkich tutaj zaskoczył Romuald Szałek, bo kiedy żeśmy rozmawiali, kontraktując go do występów Rzeki Muzyki, to nie pytaliśmy się o zespół, nie pytaliśmy się, kto zagra, a tutaj zrobił nam dużą niespodziankę, bo naprawdę pojawia się top of the top muzyków, którzy są tak zwanymi sidemenami, czyli muzykami, którzy nie są na stałe w jakimś zespole muzycznym, ale są muzykami sesyjnymi, czy też muzykami koncertowymi, którzy są naprawdę nagradzani przez instytucje, przez media, przez Jazz Forum, przez również różne kapituły, które nominują do nagród takich jak Fryderyki. Kto zagra? Piotr Lemańczyk, znany kontrabasista, gitarzysta basowy. To jest bardzo ciekawa postać, bo można powiedzieć, że grał naprawdę z wielkimi osobistościami świata jazzu i nie tylko. Nominowany do Fryderyka. Również obok Piotra Lemańczyka, znakomitego basisty, znakomitego kontrabasisty, pojawi się Dominik Bukowski. To jest w ogóle człowiek, który no, jest człowiekiem wielu talentów, tak? Bo między innymi komponuje, skomponował w ogóle całą płytę, większość materiału na płytę Krystyny Stańko. W 2013 roku ta płyta została i nagrodzona przez czytelników Jazz Forum jako najlepszy album jazzowy roku. To też warto podkreślić, nominowany do Fryderyka. No i co ważne, gra na wibrafonie. Wibrafon, jak wiemy, został wymyślony w ogóle przez Amerykanów w XX wieku. Początkowo w ogóle był używany tylko i wyłącznie do grania muzyki jazzowej, a tutaj zobaczymy zupełnie inne wykorzystanie tego. Nie nowatorskie, bo oczywiście ten wibrafon jest już używany w różnych stylach muzycznych, ale początkowo to był jazz i dla tych, którzy wibrafonu na żywo jeszcze nie widzieli, to myślę, że też to jest jakaś dodatkowa atrakcja.
To są muzycy z Wybrzeża i mamy też muzyka z Bydgoszczy.
Będzie też Bogusz Wekka z Bydgoszczy. To jest instrumentalista perkusyjny, który ma doświadczenia różne jak najbardziej. Również współpracował z Bobby McFerrinem. No i tak naprawdę jego perkusję słyszymy na wielu płytach Bajmu Demono, Janiny Iwańskiego czy Doroty Miśkiewicz.
Zapraszamy. Rzeka Muzyki. Najbliższa niedziela, godzina...
Serdecznie zapraszamy. Godzina 19.
19, tak. Pogodę załatwiłeś.
Ja zawsze powtarzam, dzwonię do góry, ale rozmawiam z sekretarką, także nie wiem, jak to się skończy. Mówi tak, Jacek, będzie pogoda, ale co będzie, to sam Pan Bóg wie.
Jacek Gaduła-Pawlewski był naszym gościem. Dziękuję.
Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie.
Druga odsłona Rzeki Muzyki w niedzielę o godzinie 19, no przy amfiteatrze, przy Operze Nowa.
Na nowej scenie.
Tak jest.
Wszystko...
stałej scenie.
Wszystko jest określeniem Nowa, wystarczy.
Oddaję całość.
Tak jest.
Zapraszamy Państwa. Wstęp oczywiście wolny na ten koncert, ale trzeba przyjść trochę wcześniej, bo już co najmniej godzinę przed koncertem zbierają się rzesze melomanów i sobie siadają tam na odnowionych takich marmurowych ławeczkach, powiedzmy, że to tak nazwijmy.
A my spotkamy się z Państwem za tydzień. Zapraszamy. Relacja oczywiście z Rzeki Muzyki również i za tydzień, i w śniadaniu z muzami.
I cały czas trzymamy kciuki za drugi występ Opery Nowa w Sopocie.
Baron no jeszcze kończy się pierwszy, więc tak. Za ten pierwszy no,
ale
też trzymamy kciuki.
Na pewno dobrze poszło.
Za Żyrandol. I za ekipę techniczną, która na oczach
wszystkich...
I za wszystkich...
ten wóz drabiniasty, który był w częściach zawieziony.
Tak jest. No trzymamy za wszystko kciuki. Relacja z tego, co działo się w Operze Leśnej, też w śniadaniu z muzami. A już teraz spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Podczas wakacyjnych wieczorów proponuję Państwu muzykę klasyczną, muzykę poważną, trochę mniej poważną. Wszak jak zawsze warto nadmienić, że pośród utworów tak zwanej muzyki poważnej nie wszystkie traktowane powinny być ze śmiertelną powagą. Nie wszystkie też pisane były dla poważnych celów. Przecież wiele utworów w dziejach najznakomitszej literatury muzycznej to kompozycje zgoła rozrywkowe. A taki rozrywkowy charakter zapewniały twórczości od najdawniejszych czasów utwory przedstawiające, utwory z gatunku śpiewogry, dzieła sceniczne. Dzisiaj zatem fragmenty dzieł scenicznych, które z przymrużeniem oka będą nam opowiadały o XVIII-wiecznym widzeniu Orientu. O sprawach, które w wieku XVIII niezwykle modne były i które w wielu dziedzinach sztuki i w wielu dziedzinach obyczajowości związane były z czerpaniem wzorców wschodnich. XVIII wiek to wielka fascynacja tureccyzną, to wielka fascynacja chińszczyzną, która właściwie w Europie nie zbladła, a raczej przybiera rozmaite odmienne formy. Owa fascynacja w twórczości największych klasyków objawiała się oczywiście znanymi fragmentami muzycznymi, które zyskały przydomek turecki. Wszak wszyscy znamy słynnego Marsza Tureckiego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzisiaj nieco inne oblicze owej fascynacji Orientem, oryginalnością, innymi kulturami w twórczości klasyków, ale od Mozarta także zaczniemy. Będzie to tureckie uprowadzenie z Seraju. pierwszy wielki sukces sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta, pierwszy znakomity Singspiel w języku niemieckim i wielka awantura o prymat opery włoskiej czy niemieckiej na wiedeńskim dworze. Ostatecznie dzisiejsze powodzenie, dzisiejszy sukces uprowadzenia z Serraju przekonuje nas co do tego, że Mozart miał rację, wystawiając niezwykle atrakcyjną, pełną humoru i pełną niezwykle modnych zapożyczeń z janczarskiej, tureckiej muzyki w Wielkim Teatrze. Zatem rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie z klasyczną wersją orientalnych fascynacji, właśnie uprowadzeniem Serraju Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na początek uwertura z niezwykle atrakcyjnym, wirtuozowskim charakterem i potem Marsz Janczarski z tej samej opery oznaczonej numerem w katalogu dzieł kompozytora 384, opery, która powstała w 1782 roku. I owa janczarska muzyka tak dalece weszła do repertuaru, że nawet zaczęto budować specjalne janczarskie instrumenty umożliwiające realizację owego idiomu brzmieniowego, który tak spopularyzował Wolfgang Amadeusz Mozart. Zatem Mozart i jego tureckie brzmienia w uwerturze Uprowadzenia z Serraju i w Marszu Janczarów w wykonaniu Collegium Aureum pod dyrekcją Franza Józefa Majera.
Thank you.
Były to fragmenty z uprowadzenia z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta. A teraz inny mistrz klasycyzmu, wielki reformator opery klasycznej, Krzysztof Willibald Gluck. To twórca pokolenia poprzedzającego wielkie dzieła Mozarta. Ten, który uważał, że dość zbytecznych atrakcji dzieje się na scenie operowej początku wieku XVIII i należy zmienić to, przywołując znowuż ideały dramatu antycznego. A jednak nie zawsze udawało się to zmienić, powracając do poważnej tematyki. Wszak sam Krzysztof Willibald Gluck komponował utwory, w których słychać reminiscencje słynnych orientalnych zapatrywań mistrzów klasycyzmu. Wszak w operze od zawsze chodziło o sukces sceniczny. Mówiąc o wzorcach wschodnich w literaturze muzycznej wieku XVIII, sięgniemy zatem po fragmenty sinfonii, czyli wstępu, uwertury, dzisiaj byśmy powiedzieli, do kompozycji Le Cinesi, czyli Chińczycy, powstałej w 1754 roku. Oto jak chińską muzykę wyobrażał sobie w XVIII wieku Krzysztof Willibald Gluck. Sinfonia do opery Cinesi Krzysztofa Willibalda Glucka w interpretacji Collegium Aureum pod dyrekcją Franza Józefa Majera.
Thank you.
Była to symfonia z opery Le Cinesi Krzysztofa Willibalda Glucka. A teraz twórca dzierżący palmę pierwszeństwa, jak idzie o popularność w wieku XVIII. Antonio Salieri to mistrz muzyczny dworu cesarskiego, a jednak kompozytor, który zniknął z repertuaru zespołów orkiestrowych, zniknął z repertuaru operowego. Dzisiaj powraca przede wszystkim jako bohater filmu Formana, jako tragiczna postać tego, który zazdrościł talentu Mozartowi. Okazało się, że geniusz Mozarta rzeczywiście przytmił wszystkich, którzy w tym czasie komponowali. A komponowali z różnym talentem, z różnym upodobaniem, ale w każdym razie z zachowaniem klasycznego, wykształconego dość wyraziście stylu. W takim oto stylu Antonio Salieri komponował opery, które także nie oparły się modzie na Orient. Modzie na zerkania na wschodnią kulturę, wschodnie tradycje. I w twórczości Salieriego mamy piękny dorobek w tym zakresie. Pomiędzy nim opera Palmira Regina di Persia, czyli Palmira Królowa Persji. Posłuchamy krótkiej uwertury, w której słychać, jak dalece udało się Mozartowi świetnie oddać idiom muzyki wschodniej, a jak Antonio Salieri, pozostając w nurcie muzyki klasycznej, grzecznie, bez specjalnych fajerwerków, usiłował oddać nam orientalny charakter. Sami oceńmy, kto więcej fantazji, poczucia humoru i po prostu rozmachu artystycznego zawarł w swoich artystycznych uwerturach do oper o tematyce wschodniej. Antonio Salieri, Palmira Regina di Persia, uwertura do opery w wykonaniu Mołdawskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Silvano Frontaliniego. Thank you. Była to uwertura Palmira Regina di Persia Antonio Salieriego. I na zakończenie dzisiaj z klasyczną muzyką zapatrzoną na Daleki Wschód, muzyka Jeana Philippa Rameau. Twórcy, który znaczącą rolę odgrywał na dworze francuskim, który wsławił się nie tylko traktatami dotyczącymi zasad muzyki, strojenia instrumentów czy harmonii, ale także doskonałą muzyką sceniczną. Muzyką, pośród której znajdujemy znakomite opery niezmiernie popularne na francuskim dworze, ale także i opery, balety, gatunki pośrednie, w których wiele jest tańca i wiele jest muzyki tanecznej. I pośród tej twórczości znajduje się znakomita opera, jeden z wiodących tytułów XVIII-wiecznych, Lezon di Galant. Przepiękna podróż pomiędzy egzotycznymi krajami. Pokazane są losy miłości, losy strzał Amora. I tak w finale owe strzały Amora dotykają bardzo orientalnej grupy, która delikatnie jest nazwana jako dzicy. No i ów taniec dzikusów jest jednym z najsłynniejszych fragmentów Lezon di Galant, który został ułożony przez Jeana Philippa Rameau w jakże modną w epoce wczesnego klasycyzmu formę ronda. Zatem piękne, baletowe rondo w stylu francuskim z Lezon di Galant Jeana Philippa Rameau w znakomitym wykonaniu orkiestry Les Musiciens du Louvre pod dyrekcją Marka Minkowskiego. A na kolejny wieczór, wakacyjny wieczór muzyki klasycznej z przymrużeniem oka zapraszam za tydzień do usłyszenia.